Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ale zaczniemy sobie od Urzędu Marszałkowskiego. Dzisiaj o 11:00 sesja w Urzędzie Marszałkowskim. Przed chwilą trochę o lotach rozmawialiśmy i dzisiaj będą rozmawiać również radni na temat lotów. Podczas sesji zostanie przedstawione sprawozdanie z tego, jak funkcjonuje lotnisko Babi Most i przedstawiona zostanie prognoza tego, jak mogłoby funkcjonować w najbliższym czasie. Pan myśli, że jest szansa w ogóle, żeby ten port lotniczy był portem lotniczym z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy?
Jakieś 10 lat temu o tym już nawet rozmawialiśmy i wtedy nadzieje były. One, że tak powiem, wcale nie znikły. Natomiast ubolewam, że taki trochę te kilkanaście, właściwie prawie kilkanaście już powoli lat, taki trochę straconych mamy. Bo od początku była mowa o tym, żeby to lotnisko było nie tylko lotem z Zielonej Góry do Warszawy.
Bo do tego się w tej chwili w zasadzie sprowadza.
Dokładnie, a w tej chwili do tego. I ciągle słyszymy o różnych prognozach, o różnych pomysłach. Natomiast tak naprawdę nie ma realizacji tego. W moim przekonaniu brak jakby tego, co kiedyś była mowa i gdzie główne perspektywy szły, czyli tak, żeby to lotnisko stało się takim lotniskiem towarowym, tak zwanym cargo, na którym można byłoby dużo większe pieniądze zarabiać. Tak się nie dzieje. Nie wiem czemu. No spokojnie, politycznie to można oceniać, że kiepsko jest zarządzane, ale myślę, że oczywiście przyczyn pewnie jest dużo więcej. Faktem jest, że wciąż nadal mamy tylko to jedno połączenie Zielona Góra.
Były różnego rodzaju próby uruchamiania różnych innych połączeń. Tam czasami się pojawiało połączenie na przykład Gdańsk, Kraków pojawił się w którymś momencie. W tej chwili urzędnicy marszałkowscy mówią, że chcieliby otworzyć takie połączenie z Lwowem. Ja miałem okazję przetestować to połączenie. No powiem szczerze, że to jest o tyle, że ciekawe, gdyby ktoś chciał się wybrać na Ukrainę, a myślę, że na naszych ziemiach mieszka trochę takich osób, które sentyment do tej Ukrainy mają potężny. Wielu dziadków naszych pochodzi właśnie stamtąd. Więc no, połączenie myślę, że pod warunkiem, że byłoby jakoś rozsądnie skalkulowane finansowo, mogłoby się cieszyć sporym powodzeniem, zwłaszcza, że to jest krótki lot, tak? Dojazd do Babimostu to chwila, półtora godziny, człowiek ląduje w Lwowie, więc...
Znaczy, jestem przekonany, że gdyby właśnie takich pomysłów było więcej, to i bardziej by żyło to lotniska, a co za tym idzie, mniej pieniędzy pieniędzy samorządowych, bo to nawet z pieniędzy przez Zielonej Góry
tak, bo miasto też
dofinansowujemy, z pieniędzy województwa potężne pieniądze idą i to o to chodzi. Jakby sama idea lotniska w moim przekonaniu jest absolutnie potrzebna dla wcale nie Zielonej Góry, tylko dla województwa lubuskiego. Jest ono właśnie też takim motorem do tego, żeby zachęcać inwestorów, do tego, żeby pokazać, że jest szybkie połączenie między właśnie tym naszym tutaj regionem, a resztą świata czy kraju. I to jest moim przekonaniem absolutnie potrzebne lotnisko dla województwa. Natomiast właśnie ubolewam bardzo nad tym, że ono nie rozwija się tak, jakby mogło, tak jakby przede wszystkim powinno. I właśnie choćby takie loty, one przecież nie muszą być jakimiś stałymi lotami, raz na jakiś czas, ale poszukiwać różnych takich połączeń.
No tutaj urzędnicy mówią, że będą poszukiwać, rzeczywiście będą ogłaszali jeszcze w tym roku przetarg na tego rodzaju połączenia. No i teraz pytanie, czy znajdzie się chętny, bo od tego to wszystko zależy, tak na dobrą sprawę. Politycy, samorządowcy mogą mówić wiele, ale jeśli nie będzie chętnego przewoźnika, który to jakoś sobie skalkuluje, no to taki lot się po prostu nie odbędzie. No
dokładnie, ale to jest ta wielość czynników. Z jednej strony oczywiście przewoźnika, a z drugiej strony trzeba znaleźć osoby, które będą latały także, a co za tym idzie, trzeba ustalić jakąś określoną cenę, bo w moim przekonaniu dużo osób skorzysta z takiego lotu, szczególnie takiego, tak jak mówię, no ciekawego, czyli miejsca z jednej strony sentymentalne, ale z drugiej strony także tam, gdzie coś mogę poznać a myślę, że coraz częściej zaczynamy się przemieszczać, poruszać. Chcemy czegoś odszukać. No nie tylko korzeni rodzinnych, ale w ogóle poznawać.
Ale powiem panu, że ja rozmawiałem z Ukraińcami i oni trochę narzekają na to, że o dziwo nie mają tak wielu turystów z Polski, jakby się mogło wydawać. Mówią, że jeszcze kilka lat temu tych turystów było dużo więcej. W tej chwili przyjeżdża coraz więcej osób z zachodu do nich, ale jednak podstawową siłą są turyści, którzy przyjeżdżają z byłego Związku Radzieckiego.
No tak, ale ja myślę, że to też jest sytuacja trochę geopolityczna. Myślę, że wiele osób tak naprawdę boi się w tej chwili na Ukrainę wyruszać. Jakiekolwiek miejsce. Stąd jakby to też jest to naturalne ograniczenie wymaganie podróżowania. Przecież tak samo i za granicę, nawet latem wcale już tak chętnie nie wyjeżdżamy jak kiedyś, więc ja myślę, że to bardziej to jest powód, aniżeli to, że nie chcemy tam jechać. Raczej obawa przed tym, co może nas tam spotkać. I natomiast lot samolotem właśnie, choćby ta kwestia jakby odległości, szybkości, między innymi przemieszczania się tam i właściwie tak...
No wszyscy wiemy, że gdybyśmy mieli jechać nawet do Lwowa, już nie mówię do Kijowa, samochodem, no to musimy sobie właściwie półtora dnia zarezerwować na podróż i nawet jeśli po naszej stronie jest to komfortowa droga, bo w zasadzie mamy autostradę, no to już wjeżdżając na Ukrainę będzie trochę gorzej. No i sama podróż, wiadomo, w samochodzie.
No i to jest właśnie to, że tak naprawdę w tej chwili bardzo dużo jest lotów takich, nazwijmy to, turystycznych. Coraz więcej osób z tego korzysta i ja myślę, że warto, żeby władze, najpierw województwa, potem lotniska, też w tą stronę szły, aby takie loty właśnie poszukiwać, nawet takich form czarterów, jak to się ładnie nazywa, w konkretne miejsca. Wcale to, tak jak powiedzieliśmy, nie muszą być tylko na wschód, ale także i mogą na zachód.
Na
jeżeli
zachód,
to
oczywiście.
Będzie, nawet to nie musi być, tak jak powiedzieliśmy, rejsowa rzecz, ale raz na jakiś czas w jakieś miejsce Europy. Ja myślę, że nawet z samej Zielonej Góry, czy z okolic mnóstwo osób się znajdzie i gdyby coś takiego istniało, samo lotnisko byłoby bardziej znane, bo to też jest istotne, bardziej jakby automatycznie opłacalne, żeby mniejsze koszty były ze środków województwa. No i nie było takich sytuacji jak w tej chwili, to znaczy zastanawiania się, czy ono w ogóle jest potrzebne, czy nie.
No zwłaszcza, że wielu mieszkańców Zielonej Góry i okolic, czy nawet województwa lubuskiego powie, jeśli mam lecieć gdzieś za granicę i wystarczy, że przejadę się samochodem na lotnisko do Poznania, nie jest to przecież wielka odległość, trasę też mamy dobrą, czy nawet do Wrocławia, i mają no, komfortowe warunki absolutnie, jeśli chodzi o samo lotnisko, no i potem lecieć mogą właściwie w każdą stronę świata.
No dokładnie tak i to jest powód też tych utraconego czasu z mojej perspektywy właśnie lotniska Babimostu. W tej chwili dużo łatwiej jest pojechać autostradą właśnie choćby do Poznania, tam na ławice i lecieć gdziekolwiek dalej, nawet do Berlina, tak, bo ciągle stamtąd wiele osób lata. Natomiast wówczas, kiedy te drogi były dużo gorsze, to przemieszczanie było łatwiejsze do Babimostu i to jest ten czas też niewykorzystany w momencie, kiedy się przyzwyczajamy do jakiegoś lotniska i gdyby to ten nasz Babimost bardziej żył, bardziej funkcjonował, to myślę, że i w świadomości nawet wcale nie tylko osób, które zarządzają jakimiś instytucjami, które przyjeżdżają jako przedstawiciele instytucji, firm, ale także zwykłych mieszkańców, którzy gdzieś tam muszą podróżować, chętniej by spojrzeli, czy nie łatwiej jest przemieścić się akurat takim
środkiem. Dyskusja na temat lotów będzie dzisiaj gorąca, ona od lat wywołuje emocje. Są tacy, którzy są absolutnymi przeciwnikami lotniska w takim kształcie, chociażby są tacy, którzy są jego zwolennikami, więc pewnie dzisiaj nad tym radni będą musieli się mocniej pochylić, ale będzie przyjemny bardzo jeden punkt podczas sesji nagrody dla paraolimpijczyków. Ja pamiętam dokładnie, kiedy paraolimpijczycy lubuscy wyjeżdżali do Rio. Pamiętam rozmowę z jedną z pań, która zdobyła de facto ostatecznie medal. Ona mówiła, że kiedy widziała swoje konkurentki, które będą się z nią zmagać, ona mówi, ja nie widzę, powiem wam szczerze, żadnych szans na to, żebym osiągnęła tam jakiś sukces. Znam te dziewczyny, wiem, co sobą reprezentują, wiem, jaki mają poziom sportowy, no i okazuje się, że proszę, przyjeżdża z medalem. To tym bardziej cieszy.
Bardzo cieszy. Mnie osobiście cieszy między innymi ta sytuacja, że coraz więcej mówi się o paraolimpijczykach. Pamiętam 4 lata temu, jak tutaj wspierałem pomoc między innymi pana Sebastiana Cieleckiego, który jakby angażował się w to, żeby informacji o osobach niepełnosprawnych uprawiających sport w ogóle w mediach było więcej. To zresztą przy okazji różnych, rozlicznych właśnie imprez, szczególnie paraolimpiady. I wydaje mi się, że to przynosi skutek jakby świadomości osób, że paraolimpijczycy to też są sportowcy. To tak samo zdobywają i rozsławiają region, Polskę.
Przy okazji wylotu do Rio pańska koleżanka, zresztą partyjna pani minister Rafalska, mówiła o tym bardzo wyraźnie nie i bardzo głośno. No, też spotykała się z tymi zawodnikami. No, a nie da się ukryć, że sport pokazuje, że osoby niepełnosprawne no, potrafią ze sobą rywalizować i czasami nawet bardzo głęboka niepełnosprawność wcale nie przeszkadza w tym, żeby osiągać wyniki sportowe.
Dokładnie tak. Ja myślę, że takie osoby są tak naprawdę wzorem dla wszystkich innych, tak, do tego, żeby uprawiać sport, żeby czym się zająć, żeby mieć pasję. A przede wszystkim jest to forma integracji środowiska, bo niestety jeszcze w wielu sytuacjach osoby niepełnosprawne postrzegamy jako osoby inne. I ja osobiście na tym bardzo ubolewam. A właśnie taka formuła, czyli także i sport, jakby pomaga pokazać, że w naszym środowisku jest wiele osób niepełnosprawnych, cierpiących na różny stopień niepełnosprawności, czy to ruchowej, czy umysłowej, ale to są naprawdę wspaniali, świetni ludzie, tak samo funkcjonujący i to, że czasem trzeba przygotować, nie wiem, podjazd, bo osoba porusza się na wózku, to nie jest jakaś forma przywileju dla tej osoby, tylko umożliwienia normalnego funkcjonowania dla nich. I ja myślę, że to właśnie poprzez między innymi sport, poprzez pokazania, że to są też nasi bohaterowie, jest możliwość takiej większej integracji, pokazania i poszanowania wrażliwości siebie nawzajem. I ja osobiście z tego powodu między innymi się cieszę, a myślę, że od nich dużo więcej to wymaga wysiłku, to znaczy od paraolimpijczyków, od osób niepełnosprawnych uprawiających jakikolwiek sport, dużo więcej wymaga wysiłku, zaparcia, przygotowania, także i finansów, bo to są często, sprzęt jest dużo bardziej kosztowny niż u osób, które nie mają.
No a kluby, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, no, do najbogatszych nie należą niestety.
Dokładnie tak, więc dla mnie osobiście to jest z jednej strony wzór hartu ducha, z drugiej strony zaparcia, chęci, no a przede wszystkim także i uprawiania sportu. I w każdej sytuacji cieszę się, kiedy potrafimy uszanować i pokazać też jako wzór dla innych
osób. No i świetnie, że można też ich docenić, gratyfikować. Tutaj są, te gratyfikacje wiążą się z konkretnymi pieniędzmi. Nie są to pewnie wielkie pieniądze, bo zawsze można byłoby powiedzieć, że mogłyby być większe, natomiast są i na pewno będą stanowiły, no, też jakąś taką sympatyczną nagrodę dodatkową za wysiłek.
Dokładnie tak. Myślę, że ta właśnie forma gratyfikacji jest takim bardziej uhonorowaniem, pokazaniem, jak bardziej przy okazji. Tu chodzi o to, żeby pokazać te osoby dla, jak mówię, dla innych też, że warto trenować, warto mieć marzenia, a sukcesy same przychodzą, nawet kiedy nie jesteśmy pewni, tak? Nawet kiedy nie ma przekonania, że no, uda nam się
tak
zdobyć złoty
medal. Ten przykład, który podawałem, tak?
Dokładnie, to jednak
namacalnym przykładem, tak. No i to też pokazuje, że sport bywa bardzo różny, bo jeśli już spojrzymy nawet na zwykłych sportowców, którzy też zmagali się w Rio, no byli tacy, którzy byli murowanymi faworytami i się nie udało, a byli tacy, którym się udawało.
Dokładnie tak, tylko jeszcze dodam, ja tym bardziej jakby tak z sercem do tego podchodzę i emocjonalnie, proszę o wybaczenie, ale też jako tam gdzieś funkcjonujący działacz sportowy w lekkiej atletyce, to tym bardziej się cieszę. Znaczy, dla mnie szkoda jest tego, że to jest raz na 4 lata i zaraz pewnie zapomnimy, już nikt nie będzie pamiętał, ale jest wiele meetingów, wiele różnych sportowych wydarzeń, które myślę, że warto nagłaśniać, bo tak jak różne sporty drużynowe, one istnieją i w przestrzeni medialnej, i przez uprawianie wielu młodych ludzi. Tak, lekkoatletyka niestety u nas troszeczkę upada i mam nadzieję, że także poprzez właśnie takie wydarzenia ona będzie bardziej postrzegana. Myślę, że tak samo jakby ważna ciągle się mówi jako królowa sportu, ale ona daje możliwość trenowania różnych sportów potem.
A będziemy mieli chyba nawet szkołę imienia olimpijczyków w Zielonej Górze, jeśli się nie mylę, taki jest projekt, aby po prostu imieniem olimpijczyków, czyli zarazem też paraolimpijczyków, tych, którzy zdobywali medale na igrzyskach, nazywana była szkoła podstawowa i gimnazjum, które jest w Gorzowie. W tej chwili ono ma już numer, ja nie pamiętam szczerze mówiąc, który, ale stało się szkołą z numerem, no jest w strukturach miasta i pewnie będzie taki pomysł. To też jest, myślę, że fajna inicjatywa, zwłaszcza jeśli Dżonków mamy kojarzyć też.
Dokładnie tak. Dlatego jakby zachęcam do tego, żeby rzeczywiście uprawiać sport, tak? Nieważne, czy to rekreacyjnie, czy nawet jakoś tam bardziej zawodowo, ale przede wszystkim, żeby jakkolwiek się ruszać. I myślę, że coraz więcej mamy miejsc tak i w Zielonej Górze, coraz więcej osób biega to, co kiedyś nam się wydawało takie dziwne, jogging tam gdzieś w Stanach tylko biegali. Natomiast teraz jest to rzecz absolutnie naturalna. Chciałbym, żeby takich miejsc było więcej. Tu taką wrzutkę zrobię, mam nadzieję, bo w Urzędzie Miasta też nas słuchają. Wiele osób prosi o zagospodarowanie tego boiska przy ulicy Francuskiej. Mówię tego boiska, bo na osiedli Przyjaźni właściwie w całej zachodniej części Zielonej Góry jakby brakuje takiego miejsca do biegania. Gro osób jedzie samochodem na Sulechowską, żeby tam pobiegać. A tam jest dosyć duży obieg. Jest przygotowana już część, bo miało być tam boisko do rugby, ale jest przeniesione i tam będzie funkcjonowało przy ulicy Botanicznej. To boisko przy ulicy Francuskiej, przy szkole numer 18, ono świetnie by funkcjonowało. Murawa jest całkiem sympatyczna, poprawić ją delikatnie dla piłkarzy, zrobić bieżnię wokół i pół Zielonej Góry, jestem przekonany, że będzie tam biegało.
No, potężne osiedle, osiedle Przyjaźni przecież jest potężnym osiedlem i jak najbardziej. No, jeśli
a w bardzo przyjemnych warunkach, bo tam niedaleko las jest i tam mikroklimat jest bardzo przyjemny.
A dzisiaj do Zielonej Góry przyjeżdża grupa Niemców. Tych, którzy odpowiedzialni byli za budowę wież widokowych. Wiem, że będą spotykali się z radnymi, pewnie z urzędnikami, może z prezydentem, tego nie wiem. Natomiast takie spotkanie się będzie dzisiaj odbywało. Też tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy ta wieża w ogóle powstanie, jeśli chodzi o Zieloną Górę. No, konsultacji jeszcze co do tego, jak ma wyglądać przyszłość wzgórz piastowskich nie mieliśmy. One pewnie już się nie odbędą w tym roku, tylko raczej wiosną przyszłego roku. Nie wiem, czy to dobrze, że już się rozmawia z takimi ludźmi, którzy to projektują po to, żeby wiedzieć, jak to, nie wiem, zbilansować finansowo, czy jakkolwiek inaczej, czy uważa pan, że to trochę za szybko?
Znaczy, trzeba się przygotowywać do różnych projektów, różnych inwestycji, a zatem trzeba rozmawiać dużo wcześniej, przed nawet chęcią realizacji, żeby wiedzieć, ile mniej więcej to kosztuje, jakie parametry techniczne są, jak przygotować całą infrastrukturę.
No, jeśli przyjedzie fachowiec, który się tym zajmuje, no to w ogóle może powiedzieć, że się da tutaj zbudować taką wieżę, bo może równie dobrze przyjść i powiedzieć, że tu się nie da zbudować takiej wieży.
Na przykład. Natomiast więc jakby to jest konieczne. Wiemy, że tam akurat wzgórza piastowskie są taką delikatną, newralgiczną rzeczą. Dla mnie osobiście również. Wiele razy podkreślałem, że potrzebna jest informacja o całej infrastrukturze, choćby miejscach parkingowych, jak to miałoby wyglądać. Natomiast z drugiej strony ubolewam, że właśnie równocześnie nie są prowadzone te konsultacje społeczne, bo może się okazać, że przyjadą projektanci, wykonawcy, którzy gdzieś tam realizowali w Europie takie wieże widokowe. Koszty poniesiemy w związku z ich pobytem, przyjazdem. Natomiast potem się okaże, że tak naprawdę mieszkańcy wcale tego nie chcą. Mają inny pomysł na zagospodarowanie tego terenu. I czy warto wtedy ponosić tego typu koszty? Więc w moim przekonaniu powinno iść równolegle.
Jakaś forma konsultacji, jeśli teraz właśnie mi się przypomniało, będzie się w tej chwili odbywać, bo przynajmniej tak zapowiadali młodzi ludzie, że będą chcieli przepytać swoich kolegów i koleżanki we wszystkich szkołach w Zielonej Górze. Mówili to jeszcze w czasie wakacji, no wiadomo, że trzeba to zrobić wtedy, kiedy rozpocznie się na dobre rok szkolny. Rok szkolny się rozpoczął. Nie wiem, czy te konsultacje już trwają, czy ta młodzież już się wypowiedziała w tym temacie, ale pamiętam zdanie chyba przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, który mówi, jeśli będziemy mieli przebadanych 1500 uczniów, to wtedy możemy powiedzieć, że to jest jakaś miarodajna próbka.
Jest miarodajna w określonej grupie wiekowej.
No, oczywiście, to jest jasne.
Inna sytuacja jest oczywiście, tak. Ja bardzo się cieszę, bo rzeczywiście jest duże zaangażowanie ze strony Młodzieżowej Rady Miasta. Tak było przy sytuacji Polany przy amfiteatrze. Natomiast w moim przekonaniu to jest zadanie raczej miasta Zielona Góra, a nie Rady Młodzieżowej. I jeżeli Rada Młodzieżowa będzie robiła, to tylko pogratulować, bo to jest ich chęć i zaangażowanie. Natomiast z zadaniem i koordynowaniem właśnie czasu pracy, spotykania się z inwestorami ewentualnymi czy planami, jak to miałoby wyglądać, ile to może kosztować.
No, takim no, partnerem ewidentnym jest miasto. Miasta.
Automatycznie do kontaktu z mieszkańcami w moim przekonaniu powinno być miasto lub osoba wyznaczona ze strony miasta.
A jak pan zareagował na informację o tym, że będziemy mieli dużego niemieckiego inwestora w strefie?
Znaczy, uśmiecham się, bo ja wiedziałem dużo wcześniej o tym inwestorze. Oczywiście
okazuje się, że te rozmowy trwały w ogóle od tam wielu miesięcy. Prezydent Lesicki mówił tutaj w tym studiu, że właściwie w magistracie wiedziano o tym, jeśli się nie mylę, już w lipcu, że ten inwestor będzie, natomiast przez cały czas utrzymywano to było w ciszy. No, nie wszystkie informacje do wszystkich docierają, to jest jasne. No, pan wiedział wcześniej.
Dokładnie taka sytuacja jest. No, to jest naturalna rzecz w negocjacjach, kiedy rozmawiamy o możliwości pobytu, czy jakby zachęcenia do tego, żeby tutaj inwestor przyszedł jakikolwiek. No, najpierw trzeba przeprowadzić takie spokojniejsze rozmowy, a dopiero potem, kiedy już są oficjalne decyzje, można informować ogólnie. To jest zwykła negocjacja, między innymi także i konkurencyjna. A osobiście cieszę się bardzo, bo od dawna mówiłem, że rzeczą najistotniejszą dla miasta Zielona Góra na dzień dzisiejszy to są nowi inwestorzy. To są nowe miejsca pracy, to są nowe pieniądze w mieście Zielona Góra i ożywienie strefy w Kisielinie. I bo właśnie kiedy była zmiana w zarządzie spółki Kostrzyńska Strefa, specjalna strefa ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna dla pełnej nazwy, również wspominaliśmy o tym, żeby nie zapominać o naszej strefie, podstrefie w Zielonej Górze.
Wiceprezes Stanisław Iwan, który teraz wszedł właśnie do zarządu strefy, mówi, że z tego, jak funkcjonuje teraz strefa i jeśli chodzi o pozwolenia, które są wydawane, no to idzie to całkiem sprawnie w Zielonej Górze. Widzi tutaj postęp. Oczywiście tutaj jest wielu ojców sukcesu, tak? Bo i osobno Kostrzyńska, Słubicka strefa, osobno PAIS pewnie, osobno urzędnicy miejsce, ale mówią, że wszyscy podkreślają to, że im się bardzo dobrze ze sobą współpracuje, dzięki czemu idzie to sprawnie.
Powiedzmy tak, efekt końcowy był bardzo dobry, tak? To znaczy mam nadzieję, że bardzo dobry w momencie, kiedy zainwestuje inwestor. Natomiast jakby gdzieś tam miałem okazję poznać, więc wiem, że te rozmowy wcale niekoniecznie muszą zawsze być takie łatwe, miłe i przyjemne. Natomiast oczywiście najważniejszy jest efekt. Wiem, że to nie jest jedyny inwestor zainteresowany tutaj jakby w naszej Zielonej Górze.
No wiceprezydent Lesicki podkreślał, że na dniach wyjaśni się, czy przypadkiem nie będzie drugiego z nieco innej branży, też niemieckiego inwestora, który jest mocno zainteresowany tym, żeby wejść.
Dokładnie tak. I ja osobiście będę też wspomagał, bo takie było pytanie w zeszłym roku, choćby kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę w kraju. Czy w Zielonej Górze też będzie pomoc ze strony PiS-u dla funkcjonowania Urzędu Miasta, który, no, nie ukrywałem, prezydent wcale nie jest taki przychylny dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja zawsze mówiłem, że Zielona Góra jest rzeczą najważniejszą i będziemy za tym zabiegać i myślę, że to jest jeden z tych efektów jakiejś tam formy współpracy, ale przede wszystkim dbania o miasto Zielona Góra. A osobiście podkreślam jeszcze ważną rzecz, nie tylko inwestorzy z zewnątrz, tak? Mamy też inwestorów w Zielonej Górze, przedsiębiorców.
Mamy też polskich inwestorów, którzy też są w ogóle zainteresowani.
W Polsce, ale także i w samej Zielonej Górze, którzy są i poszukują terenów i warto o nich zadbać, żeby nie było takiej sytuacji, jak czasem daję taki przykład, jak to mąż szanuje żonę po kilku latach i generalnie jak wsiadają do samochodów, to rzadko już otwiera jej drzwi. Ale jeżeli przychodzi obca kobieta, gdzieś, nawet koleżanka tejże małżonki, no to biegnie i otwiera drzwi.
Wydaje się bardziej szermanski.
Dokładnie. I to, żeby nie było takiej sytuacji, że z kolei my teraz, w sensie prezydent miasta jest bardziej życzliwy dla inwestorów z zewnątrz, a mniej życzliwy dla zielonogórzan, bo i tak tutaj pozostaną. Niestety w jakimś okresie czasu wiele firm Zielonej Góry przeniosło się na właśnie teren choćby pod Nową Sól, czy do Nowej Soli, może uciekać także Zielonej Góry.
Trzeba, że będziemy mieli tendencję odwrotną, bo ja mam wrażenie, że to za moment zacznie działać ten efekt domina, jeśli rzeczywiście kolejni inwestorzy będą się w strefie pojawiać. Wiemy wszyscy, że to jeden drugiego przyciąga. Mnie zaskoczył tutaj tylko ekspresowy plan inwestycyjny, bo kiedy chyba w ubiegłym tygodniu ta firma, która teraz wchodzi, Ideal, otrzymywała pozwolenie na budowę, oni już chyba dzisiaj chcą rozpocząć ten proces inwestycyjny. Co więcej, z końcem stycznia chcą mieć rzecz zamkniętą, niemalże pod klucz, bo już będą przyjeżdżały maszyny, które są zamówione gdzieś w jakichś fabrykach, gdzie je produkują, no i wiadomo, że nie będą ich transportować kilka razy. Niesamowite tempo. Dawno nie było chyba tak szybkiej inwestycji, która w 4 miesiące miałaby się zamknąć. Znaczy, pierwszy etap.
Powiem tak, to nam się wydaje jako osobom gdzieś z zewnątrz i niewidzącym dotychczas funkcjonowania wielu instytucji, firm, biznesu na świecie. To jest normalny proces logistyczny. Zanim kupi się ziemię, ma się wszystko już przygotowane. Więc
ziemia to ostatni element.
Dokładnie tak. A my, nazwijmy to w sensie zwykli zjadacze chleba, czyli osoby, które gdzieś tam widzimy coś z mediów, widzimy ten właśnie efekt końcowy, to znaczy kiedy inwestor zaczyna kupować tą ziemię. A to już jest tak naprawdę końcówka realizacji całego procesu inwestycyjnego. Najdłuższe są negocjacje, przygotowania, rozmowy, plany zagospodarowania przestrzennego. To wszystko było już przygotowane i dzięki temu jest możliwość szybkiej realizacji. Z punktu widzenia inwestora to jest naturalna rzecz, ponieważ pieniądze dopóki się nie zwracają, nie pracują, to są one zamrożone, jest to inwestycja i jak najszybciej każdy inwestor chce zakończyć realizację inwestycji.
I rozpocząć produkcję, no on wtedy zarabia dopiero, a nie kiedy inwestuje.
Dokładnie tak. I przy rozmowach, przy negocjacjach, to jest między innymi jedno z pierwszych pytań, tak, każdego inwestora. I to jest ważne, żeby mieć informację. Oczywiście przy naszej strefie są tam kłopoty, nazwijmy to, właścicielskie, bo oprócz tych instytucji, o których pan wcześniej wymienił, mamy uniwersytet. Natomiast jeżeli będzie ta dobra współpraca, jeżeli będą szybki przepływ informacji i szybka decyzja, no to automatycznie informacja dla inwestora też jest szybka, jasna i czytelna.
A przy okazji dla mieszkańców też jest to dobra informacja, jeśli rynek pracy się zwiększa w mieście, mimo że u nas teoretycznie na brak pracy podobno nie narzekamy, ale jeśli będą miejsca pracy dodatkowo dobrze płatne, to chyba wszyscy...
Rynek pracy się w Zielonej Górze poprawia, natomiast wysokość wynagrodzenia niestety,
niestety nie.
I to jest też ważne i potrzebne, żeby dywersyfikować inwestycje i poszukiwać inwestorów z różnych branż. Bo naturalną rzeczą jest tak, że jeżeli wchodzą jakieś inwestycje czy inwestor z dziedziny motoryzacji, to co pan powiedział, efekt domina często się zdarza, ale w tejże konkretnej dziedzinie. Dlatego warto, to co powiedziałem, poszukać inwestorów z innych branż, przeszukać także i w moim przekonaniu należy w Zielonej Górze zachęcić ich do tego, żeby rozwijali skrzydła, a miasto powinno do tego pomagać.
Piotr Marczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.